abyśmy mogli przejść do Bożego Słowa. Chcę dzisiaj kontynuować temat, który zatytułowałem Ofiara Jezusa. Wiemy poprzez nasze nauczanie, zwiastowanie, że ofiara Jezusa jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Ani wcześniej, ani później nie było tak specyficznej, tak szczegółowej i wyjątkowej ofiary, jaką Jezus złożył za odkupienie ludzkości. Ona również jest cudowna i wspaniała, bo człowiek szedł na stracenie, bo człowiekowi groziło potępienie, oddzielenie od Boga, ale dzięki łasce Bożej okazanej w Jezusie, dzięki Jego odkupieńczemu dzieł na Golgocie, człowiek może żyć wiecznie. Człowiek w tej wieczności nie musi, tak jak Karolina przed chwilą wspomniała, pójść w przeciwne miejsce, gdzie nie ma Boga i Jego obecności, ale może dzięki łasce Jezusa znaleźć się w obecności Bożej, jak umownie mówimy, znaleźć się w niebie. I to jest właśnie przesłanie, główne przesłanie Ewangelii. Byliśmy grzesznikami, sami siebie zbawić nie mogliśmy, ale Bóg, ukochawszy nas, posłał Jezusa, który umarł za nas i dzięki Jego ofierze każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Dlaczego? Bo Bóg kocha człowieka, bo Bóg zdecydował się posłać Jezusa, aby dokonać odkupienia za grzesznego, zgubionego, nieszczęśliwego człowieka. Ale w naszej pielgrzymce za Bogiem istnieje niebezpieczeństwo, że ta ofiara, ofiara Pana Jezusa, może nam spowszednieć, może przestać być wyjątkową i żywą, realną w naszym życiu. Możemy się do tego przyzwyczaić. I coś, co na początku było tak ekscytujące, tak żywe, tak niesamowite, po jakimś czasie staje się takie zwyczajne, szare, nic nie warte. O tym mówiłem w ostatnich dwóch swoich kazaniach, które zatytułowałem jedno Uważaj, a drugie Szukaj. Jeżeli ktoś chciałby je przesłuchać, na naszej stronie internetowej one są umieszczane, wszystkie nasze zwiastowania, i będzie można także do tego powrócić. W tych dwóch kazaniach oparliśmy się o przypowieść o królu i uczcie weselnej, na którą wcześniej już zaproszeni goście weselni nie chcieli przyjść, wymawiając się różnymi rzeczami. Dlaczego tak się stało? Bo pochłonięci byli innymi rzeczami, które ich je bardziej absorbowały, które bardziej je interesowały i dlatego nie chcieli skorzystać z puszczy, którą przygotował dla nich Pan. Stąd też ważne jest przypominanie, aby pamiętać o tym, co Bóg dla nas uczynił. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Kazanie zatytułowałem Pamiętaj. Tekst wstępny, od którego wyjdziemy, zawarty jest w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od 12 do 15 wiersza. Piotr, pisząc do ludzi wierzących, stwierdza tak. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was poprzez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Piotr w tym drugim liście, w pierwszym rozdziale kilkakrotnie mówi, dlatego zamierzam wam zawsze przypominać. Chcę was pobudzić poprzez przypominanie. Dołożę wszelkich starań, abyście stale to mieli w pamięci. Co? Wcześniej, gdybyśmy czytali, to Piotrowi zależy, aby ludzie wierzący osiągnęli cel, aby korzystali w pełni z obietnic, które w Jezusie Chrystusie stały się ich udziałem. Mówi, że boska moc obdarowała nas wszystkich, że jest nam potrzebne do życia i do pobożności przez poznanie Jezusa i Jego powołanie do Jego Królestwa. Dlatego Piotrowi zależy, aby ludzie wierzący osiągnęli cel, weszli do Królestwa Niebios. Piotr nie chce, aby minęli się ze zbawieniem. Piotr nie chce, aby nie otrzymali nagrody. Piotr nie chce, aby spędzili życie w porażce, ale chce, aby chodzili w zwycięstwie, szczęśliwi, spełnieni i zadowoleni w Jezusie, wyczekując przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. 11 werset od tego słowa, co zaczęliśmy czytać 12. Dlatego w nawiązaniu 11 werset mówi: w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Piotr przypomina, Piotr zachęca do pamiętania, do trwałego, ciągłego pamiętania o tym, kim jest Bóg, czym jest ofiara Chrystusa, jaka jest nasza duchowa pozycja, kim jesteśmy w Chrystusie, jaki jest cel naszego życia i jaka czeka nas nagroda, gdy staniemy przed Jezusem. Ale w tej pielgrzymce grożą nam niebezpieczeństwa związane ze słabą pamięcią. Niedawno, przedwczoraj bodajże, czytałem psalm 106 i tam właśnie zauważyłem to niebezpieczeństwo. Chciałbym, byśmy popatrzyli na niektóre wersety tego psalmu. Psalm 106. W pierwszych dwóch wersetach czytamy tak. Halleluja, wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Kto wysłowi potężne dzieła Pana? Kto ogłosi całą chwałę Jego? To jest zapytanie psalmisty. Mówi, uwielbiajmy Pana, chwalmy Go, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. I pytanie, kto wysłowi Jego potężne dzieło? Kto ogłosi tę chwałę? Kto o tym będzie pamiętał? Psalmista mówi, Twój lud powinien, Boże, o tym pamiętać. Twoje dzieci powinny o tym pamiętać. Twój Kościół powinien o tym pamiętać. Ale gdy czytamy historię i do niej psalmista nawiązuje w swoim psalmie, to nie zawsze tak było. Izraelowi groziło to niebezpieczeństwo niepamiętania, zapominania i także nam grozi niebezpieczeństwo niepamiętania i zapominania tego, co Bóg dla nas uczynił i tego, w jaki sposób nas zbawił. 7 werset. Ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie, nie pamiętali wielkiej łaski Twojej i buntowali się nad Morzem Czerwonym. Nie zważali, nie doceniali Twoich cudów, gdy byli w Egipcie i nie pamiętali wielkiej Twojej łaski. Tak łatwo zapomnieli. Kiedy doszli do Morza Czerwonego, kiedy cudownie wyzwoleni, nagle nie pamiętali, że to Bóg ich uwolnił. Zapomnieli bardzo szybko. 12-13 werset. Gdy Pan dał im ratunek, w cudowny sposób przeprowadził ich, wtedy uwierzyli Jego słowu, śpiewali pieśni na Jego chwałę. Lecz, co czytamy dalej? Szybko zapomnieli o Jego czynach. Bóg cudownie odpowiedział na ich modlitwę. Bóg cudownie ich wyzwolił. Uwierzyli, tak, nasz Bóg może, On jest El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Śpiewali Mu pieśń, wychwalali Go, błogosławili, lecz nie trwało to długo. Jest napisane, lecz szybko zapomnieli o tym, co Bóg dla nich uczynił. Cudownie ocaleni, radośni, wdzięczni, pełni chwały, lecz trwało to bardzo krótko. Szybko zapomnieli. 20-21 werset. Gdy Mojżesz odszedł na górę, gdy rozmawiał z Bogiem, gdy Bóg dawał prawo, nadawał prawo, przebywał z Bogiem Mojżesz, oni co zrobili? 20 werset. Zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę. Dlaczego to zrobili? Jak to możliwe? 21 werset. Zapomnieli o Bogu, Wybawicielu swoim, który wielki dzieł dokonał w Egipcie dla nich. Znowu, Mojżesza nie ma 40 dni. Oni już robią sobie cielca, bóstwo, zmieniają kult, czy obiekt kultu. I mówią, to ten cielec nas wyzwolił z Egiptu. Zapomnieli, Boże Słowo mówi, że to Bóg Wszechmogący, Pan ich wyzwolił. Konsekwencje tego były tragiczne, smutne. Gdy czytamy historię narodu izraelskiego, ich wędrowania po pustyni. Śmierć, zaraza, niewola, różnego rodzaju trudności. Jaki wniosek, gdy kończy się ten psalm? Jaka konkluzja, jakie podsumowanie tego, co psalmista powiedział, że to Kościół, lud Boży, dzieci Boże mają wychwalać Pana, pamiętać o tym, co dla nich uczynił? Woła 47 werset tak. Zbaw nas, wybaw nas, ocal nas, wyzwól nas, Panie Boże nasz, zgromadź nas razem spośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twemu Świętemu i aby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie. To jest cel błagania, modlitwy, którą zanosi psalmista za narodem izraelskim. Mówi: Boże, na nowo wybaw nas, zbaw, ocal, uzdrów, przemień, pomóż, pobłogosław nam, zgromadź nas razem, abyśmy znowu byli jako naród w jednym celu, abyśmy już nie zapomnieli, ale abyśmy dziękowali Tobie i aby chlubą naszą było uwielbianie Ciebie, abyśmy ciągle pamiętali, mieli w pamięci stale to, co powiedział Piotr, stale mieli w pamięci, co dla nas uczyniłeś. Pomóż nam, a my będziemy pamiętać poprzez okazywanie wdzięczności, będziemy Ci dziękować. Pamiętanie trzyma nas na właściwym kursie życia, który Bóg wytoczył w naszym życiu. Pamiętanie pozwala dobiec do mety. Pamiętanie chroni przed zboczeniem z kursu życia. Śpiewaliśmy to już, rozpoczynając dzisiejsze nabożeństwo, ten psalm 103. I on bardzo mocno właśnie mówi o tym, dlaczego to powinniśmy robić. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie Jego świętemu imieniowi. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj Jego dobroci, wszystkich Jego dobrodziejstw. Nie zapominaj, co Bóg dla Ciebie uczynił. Jeżeli tak mocno Biblia podkreśla to, to oznacza, że istnieje niebezpieczeństwo zapomnienia, zlekceważenia, zobojętnienia w naszym życiu tego, co w Jezusie Bóg dla nas uczynił. A to jest niesamowite, cudowne i wspaniałe. I Bóg chce, aby ta prawda, jak świeża woda, codziennie była obecna w naszym życiu. Aby pamiętanie o tym, co Jezus dla nas uczynił, pozwalało nam żyć w zwycięstwie i cieszyć się pełnią Bożego błogosławieństwa. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj Jego dobrodziejstw. Nie zapominaj. Czego nie zapominaj? Co Bóg zrobił i robi dla Ciebie? Kim Bóg był i kim jest dla Ciebie? I o tym traktuje dalsza część psalmu 103. To śpiewaliśmy. On odpuszcza wszystkie Twoje winy. Leczy wszystkie Twoje choroby. Ratuje od zguby życie Twoje. Wieńczy Cię łaską i litością. Nasyca dobrem życie Twoje. Wymierza sprawiedliwość. Przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawia drogi swoje i dzieła swoje synom Izraela. Są rzeczy, które Bóg dla nas robi. I dlatego Dawid mówi: błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj tego, co dla mnie Bóg uczynił i czyni. Ale także nie zapominaj, kim On był i kim jest i kim pozostaje. To, o czym Maryna na początku naszego nabożeństwa wspomniała. Jedna z cech była tutaj wypomniana: sprawiedliwości, miłosierdzia Bożego. I o tym czytamy 8-9 werset. Miłosierny, łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci, nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje według grzechów naszych, nie odpłaca nam według win naszych, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. To jest nasz Bóg, bracia i siostry, Kościele Jezusa. I Boże Słowo przestrzega nas, abyśmy nie zapomnieli, co dla nas uczynił, zrobił i czyni, dokonuje, oraz kim był, kim jest i kim chce objawiać się w Twoim i w moim życiu. Stąd Piotr tak mocno położył nacisk na to, mówi: chcę Wam przypominać. Chcę, abyście stale to mieli w pamięci. Chcę, abyście wiedzieli i nie zapominali, kim jesteście w Chrystusie. Wdzięczność jest bardzo ważna. Boże Słowo zachęca nas. Kolosan 3:15 mówi: a bądźcie wdzięczni. 1 Tesaloniczan 5:18 mówi: za wszystko dziękujcie. Efezjan 5:20 mówi: zawsze, w każdych okolicznościach dziękujcie. Więc Boże Słowo zachęca nas do postawy wdzięczności. Wdzięczność jest bardzo ważna. I pozwólcie, że wymienię niektóre z rzeczy, za które powinniśmy dziękować Bogu, za które powinniśmy wyrażać naszą wdzięczność. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że mamy tendencję do zapominania dobrych rzeczy, a wręcz zdolność do rozpamiętywania złych. Szybko zapominamy to, co dobre, ale coś, co nas zraniło, bardzo często pielęgnujemy i odświeżamy w naszej pamięci, a powinno być odwrotnie w Królestwie Bożym. Zapominamy o tym, co było złe, a pamiętamy o tym, co Bóg dla nas uczynił, co jest dobre i kim On dla nas jest. Ktoś powiedział, to stwierdzenie mi się spodobało, pozwólcie, że zacytuję, najszybciej starzeje się wdzięczność. Spodobało mi się to. Szybko zapominamy, dlatego musimy sobie przypominać te dobre rzeczy, które Bóg dla nas w Jezusie Chrystusie uczynił. Okazywanie wdzięczności to przypominanie sobie o każdym dobrodziejstwie, o każdym poszczególnym Bożym błogosławieństwie i o każdej poszczególnej prawdzie Bożej, jaką Bóg ma dla nas. I to postawa wdzięczności to decyzja woli. Ja będę wielbił Boga, ja będę Go chwalił, ja będę Mu dziękował, bo chcę to robić, bo jestem świadomy, co On dla mnie uczynił. Jest to także element procesu życiowego. Kolosan, w zacytowanym przeze mnie fragmencie, bądźcie wdzięczni, jest użyty czas w języku greckim, który mówi, stawajcie się wdzięczni, uczcie się wdzięczności, dążcie do wdzięczności, okazujcie wdzięczność. Tego się uczymy. To nie jest tak naturalne w nas, szczególnie w naszym narodzie. To jest, nie jest coś dobrego okazywać wdzięczność, cieszyć się z innymi. To nie jest naszą jakby naturalną cechą narodową. Wręcz przeciwnie. Zawiść, cieszymy się, kiedy komuś się noga poślizgnie, kiedy komuś nie wyjdzie, kiedy ktoś zbankrutuje, kiedy ktoś tam się rozwiedzie i wtedy mówimy, a dobrze mu tak było, a coś tam. To jest nasza taka cecha. Zła cecha. Ale to nie dotyczy Polaków nawróconych. I niech to będzie naszą modlitwą, jak psalmista 106. Co w szóstym psalmie powiedział, Boże, pomóż nam tak żyć, abyśmy nie pamiętali tych złych rzeczy, ale okazywali wdzięczność i cieszyli się tym, co dla nas czynisz. Za co możemy Bogu okazywać wdzięczność? Pozwólcie, że wymienię kilka rzeczy, przypomnienia, niektóre bardzo oczywiste, niektóre może dla niektórych nie za bardzo. Okazujemy wdzięczność Bogu za ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. To jest podstawa, jako ludzie wierzący. Dlaczego? Dlatego, że ta ofiara utorowała nam drogę do Boga. Gdyby nie Jezus, Jego ofiara, dzisiaj nikogo z nas tutaj by nie było. Bylibyśmy dalej ludźmi zgubionymi, nieszczęśliwymi, nie mającymi nadziei bez Boga na świecie i nie wiedzącymi, co jest po drugiej stronie. Co jest w wieczności i jaka nas ta wieczność czeka. Ale Pan Jezus przyszedł po to, aby właśnie otworzyć nam drogę do Ojca, aby rozprawić się z naszą przeszłością, błogosławić na dzisiaj i zabezpieczyć, zagwarantować przyszłość. I to jest cudowne i wspaniałe. I o tym nie możemy, Kościele Pana Jezusa, zapomnieć. Ofiara Jezusa Chrystusa jest szczególna i wyjątkowa i o niej powinniśmy pamiętać i za nią Bogu zawsze dziękować. Powinniśmy również Bogu dziękować za nowe życie, jakie dał nam w Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy już obcymi, wrogami, dziećmi gniewu, jak mówi Boże Słowo, niektóre określenia, lecz staliśmy się kim? Dziećmi Bożymi w Jezusie Chrystusie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziećmi Bożymi, synami i córkami Bożymi. Nowa natura jest w nas. Boże błogosławieństwo i dziedzictwo jest dla nas. Dla swoich dzieci, dla swojego Kościoła Bóg przygotował wspaniałe błogosławieństwo. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest nasze. Każda obietnica, która zawarta jest w Bożym Słowie, a dotyczy nas, jest nasza. To jest dla nas, dla dzieci Bożych, dla Kościoła. Mamy prawo w imieniu Jezusa do wielu wspaniałości, cudowności. Dlatego powinniśmy dziękować Bogu za nowe życie, które otrzymaliśmy w Jezusie. Powinniśmy również dziękować Bogu za Słowo Boże, za Biblię, którą zostawił nam. spisaną swoją wolę. Jest to przewodnik dla naszego życia. Jest to również pokarm dla naszego ducha. Jest to słowo objawienia, które Bóg używa, gdy je czytamy, aby na co dzień nas prowadzić, kierować, radzić nam. Dlatego powinniśmy Bogu być wdzięczni. Ono pomaga nam zmieniać się. Ono pomaga nam uświęcać się, czyli upodabniać do Jezusa każdego dnia. Ono jest jak to lustro, w którym patrzymy i zauważamy, jacy jesteśmy. Bogu również powinniśmy dziękować za zawarte w tym Piśmie Boże obietnice. Boże Słowo mówi nam, że ile tych obietnic by nie było, one wszystkie w Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze znalazły swoje tak. I to jest dla nas, dla Ciebie, dla mnie, dla Kościoła, dla dzieci Bożych. Słowo, na którym możesz stać mocno, na fundamencie tego słowa i modlić się i oczekiwać i powiedzieć: Panie, modlę się o zbawienie moich bliskich, dzieci, rodzeństwa czy rodziców, kolegi czy koleżanki, bo Ty tak powiedziałeś w swoim słowie, że pragniesz zbawienia każdej osoby. Tobie nie jest nikt obojętny. Dlatego stoję na fundamencie tego słowa. Gdy przechodzę trudności, mogę modlić się i powiedzieć: Panie, troskę zrzucam na Ciebie. Pomóż mi w tej sytuacji, w której jestem, bo Ty powiedziałeś w swoim słowie, abym wszelką troskę zrzucał na Ciebie, bo Ty masz o mnie staranie. Kiedy jestem chory, mogę powiedzieć: Panie, modlę się i proszę Ciebie, powołując się na Twoje obietnice, abym był zdrowy. Bo w krzyżu Pana Jezusa mamy także uzdrowienie dla naszego ducha, dla naszej duszy, zranionych uczuć, odczuć, przeszłości, ale także dla naszego ciała. Dlatego wierzę, że Twoje słowo mówi prawdę. Proszę, żebyś zainterweniował i mi pomógł. I tak z każdą inną rzeczą, jeżeli to słowo czytamy, poznajemy, to te obietnice stają się nasze. I na fundamencie tych obietnic mamy prawo budować swoje życie. To jest dla Ciebie. Dlatego dziękuj Bogu za obietnice, które zawarł w swoim słowie, z których możesz korzystać. Bogu okazujemy również wdzięczność za Kościół, ten globalny, którego jesteśmy częścią, którego On jest budowniczym głową, oraz lokalny, naszą społeczność, którą tworzymy. Za braci i siostry w Chrystusie Jezusie, którzy dokładnie tak jak my byli zgubieni, bez Boga, jedni z tragiczniejszą przeszłością, drudzy poprawni grzesznicy, ale wszyscy musieliśmy skorzystać z łaski Bożej, aby stać się dziećmi Bożymi, aby stać się braćmi i siostrami w Jezusie, aby należeć do tego wyjątkowego tworu, jakim jest Kościół, do nieziemskiego tworu, jakim jest Kościół. Bo to nie jest organizacja, to nie jest coś, co ludzie jako instytucje sobie założyli, ale to Pan Jezus jest budowniczym. On powiedział: zbuduję mój Kościół. I temu Kościołowi daje prawo, powodzenie, błogosławieństwo, mówi: a bramy piekieł go nie przemogą. Dlatego dziękuj Bogu za Kościół, za braci i siostry, którzy mogą dla Ciebie być wsparciem, dla których Ty możesz być wsparciem, dzięki którym możesz realizować powołanie Boże, aby o dobroczynności, o pomocy wzajemnej, o miłości wzajemnej nie zapominać. Dlatego dziękuj Bogu za Kościół. Jak zawsze powtarzam, czy wszyscy w tym Kościele nam odpowiadają, czy są charakteriologicznie tak samo stworzeni i osobowościowo, że wszyscy jak marny do siebie gniemy? Nie. Wszyscy na nas nie, ale między sobą tworzymy przyjaźni, bliskie relacje, bo coś między nami gra, lepiej się czujemy, chodzimy, odwiedzamy się, śmiejemy się razem, płaczemy razem, modlimy się razem, różne rzeczy razem robimy, bo jest nam po drodze. Niemniej jednak, czy ktoś ci bardziej pasuje, czy nie, bardziej leży w cudzysłowie, czy nie, kochać mamy się nawzajem miłością Bożą, akceptować, szanować, być miłosiernymi i wyrozumiałymi dla brata i siostry, bo tak mówi Boże Słowo. Trudne to, Karolina, nie? Bardzo. Ale dam radę, naprawdę. Możemy Bogu i powinniśmy Bogu dziękować także za wolność religijną, którą mamy w kraju, w którym żyjemy. Ponad 200 milionów chrześcijan nie mają takiego swobodnego prawa do zgromadzenia jak my. Z tego powodu są prześladowani, bici, torturowani, zwalniani z pracy, więzieni, zabijani. Kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem, który mówił o dużym kościele chrześcijańskim w Bagdadzie. To mówił, to jest około 1000-osobowy kościół. Mówi, że co tydzień brakuje im od 30 do 50 osób, które gdy poszły na nabożeństwo, nawróciły się, później już przestały przychodzić, bo albo są aresztowane, albo uwięzione, albo straciły życie. Tylko dlatego, że opowiedziały się za Jezusem. Mówi, ale dzięki Bogu nasz Kościół się pomnaża, bo mimo takich rzeczy, że zaczynają ludzie ginąć, być aresztowani, bici, więzieni, coraz więcej ludzi przychodzi i Kościół wzrasta. Dziękujmy Bogu za wolność religijną, że możemy być w tym miejscu, że możemy swobodnie swoją wiarę praktykować, że nikt nam nie zabrania, że nie jesteśmy tu cichacze, ale siedzimy, słuchamy, wielbimy Boga, możemy wyjść do parku, możemy swobodnie rozdawać Biblię, możemy rozmawiać z ludźmi o Bogu, wszystko możemy. W krajach islamskich jest to sprytnie zrobione. Mówi się, ty masz prawo rozmawiać o swoim Bogu, ale tylko ze swoimi wiernymi. Nie możesz ewangelizować muzułman. Nie możesz o Jezusie mówić innowiercom, w cudzysłowie. My to możemy robić w naszym kraju. Dziękujmy Bogu za wolność religijną, którą mamy. Również okazujmy Bogu wdzięczność za próby i doświadczenia. Jeśli rozumiemy, na czym polegają Boże próby wiary, na czym polega doświadczenie, to Jakub mówi, jeśli to zrozumiemy, to poczytujcie sobie to za najwyższą radość, gdy te próby przechodzicie. Gdy Pan Bóg testuje, gdy Pan Bóg sprawdza, gdy Pan Bóg nas oczyszcza, przemienia, gdy wypróbowuje naszą wiarę, to dla naszego dobra, abyśmy byli bliżej Jego, aby nasza wiara była utwierdzona, wypróbowana, oczyszczona, sprawdzona, abyśmy żyli w większym zwycięstwie, abyśmy więcej dla Niego mogli osiągnąć. Jeśli to rozumiemy, to możemy powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za Twoje doświadczenia i próby. Dziękuję Ci, że mnie w ten sposób prowadzisz. Ważne, aby zrozumieć cel tej próby, dlaczego tak się dzieje i co Pan Bóg chce zmienić w nas. Również dobrą, wspaniałą rzeczą jest, aby dziękować Bogu za rodzinę i najbliższych, których mamy. Wielu ludzi nie ma nikogo, są samotni, cierpią z tego powodu. Ty masz mamę, tatę, może brata, siostrę, rodziców, rodzeństwo. Może czasami denerwują Cię, irytują Cię, wzbudzają negatywne emocje. Ale kochaj, bądź wdzięczny, że masz dzieci, rodziców, rodzeństwo. Dziękuj również Bogu za chleb codzienny, że masz co włożyć do ust. Może nie wszyscy mamy bardzo dużo, ale mamy, tak? Aby zjeść, aby przeżyć, aby wsiąść do posiłku i powiedzieć dziękuję Ci Boże za ten codzienny dzień. Wielu ludzi cierpi głód. Mówi się, że co 3 sekundy na świecie umiera człowiek z powodu głodu. To jest bardzo dużo ludzi. Cierpi głód. Są kraje, gdzie ludzie nie otrzymują żadnego dziennie posiłku. Są kraje, gdzie jeden posiłek dziennie otrzymują tylko. A my, myślę, patrząc po nas, że trochę więcej niż jeden posiłek dziennie mamy. Niektórym by się przydało tak, mieć tylko jeden, a dwa oddać. Naprawdę. Dziękujemy Bogu za to. Bądźmy wdzięczni. Dziękujemy Bogu za dach nad głową. Że mamy dokąd pójść, mieszkać, zaprosić kogoś, odwiedzić inne osoby, że mamy mieszkanie, że mamy domy, że mamy miejsce, w którym możemy być. Dziękujmy Bogu za kraj, miejsce zamieszkania, że nas postawił w tym czasie, w tym miejscu, w tym kraju. To jest bardzo ważne. To Bóg wybrał, to Bóg tak chciał i bądźmy Mu wdzięczni za to i róbmy wszystko, aby Jego Królestwo w tym kraju, w tym miejscu, w tym mieście, w okolicy mogło się rozwijać. Dziękujmy Bogu za zdrowie, które mamy. Może nie wszystko jest idealnie, ale dziękuj Bogu, a szczególnie Kiedy wydarzają się jakieś tragedie, to doceniamy nasze zdrowie. Ja pamiętam kiedyś, dawno temu, bardzo dawno temu, kiedy od Maryli jeszcze wychodziłem wieczorem na autobus, jechałem do Krakowa, wracałem wtedy, byliśmy narzeczeństwem i spieszyłem się, bo to zazwyczaj wychodziłem tak późno, żeby na styk. Nieraz było tak, że autobus przyjeżdżał na przystanek i ja wbiegałem na przystanek. W każdym razie tym razem szedłem takim skrótem między blokami, było bardzo ciemno, a tam robotnicy coś robili, jakaś dziura była i to obrócili takim płotem. Nie oświetlili tego nic, nie zrobili kupę lanterny. Teraz to się raczej nie zdarza. Chodzi czasami też. I wystało tam taki duży drut, którego ja nie widziałem. I gdy szedłem, on był na wysokości moich oczu. I gdy szedłem, to mi się tutaj tak obok mojego oka wbił. Mi tu przebił po ramię. I sobie tak pomyślałem, gdyby centymetr szedłbym troszeczkę tej lewej strony, centralnie bym dostał w oko i być może dzisiaj nie miałbym wzmacniaczy, ale sztuczne oko. I wtedy szedłem dalej na ten przystanek i siadłem w autobusie i mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję za to, że ja widzę. Doceniłem wzrok, co często nam się wydaje takie normalne. Mamy wzrok, chodzimy, widzimy, słyszymy, jest okej. Ale nie wszyscy tak mogą, doceniają to. Dziękujmy Bogu także za przyjaciół, których mamy. Bo przyjaciele to prawdziwy skarb. Jeżeli masz takie osoby, to buduj z nimi jak najlepszą relację. Nawiązuj relację celem zaprzyjaźniania się. Miej przyjaciół w Kościele. Miej przyjaciół poza Kościołem, aby im mówić o Chrystusie. Po prostu bądź dostępny dla ludzi i buduj relacje. Jeśli masz takich przyjaciół, to dziękuj Bogu za nich. Dziękuj Bogu także za czasy, w których żyjemy. Bo wiecie, żyjemy w niesamowitych czasach. Wielu ludzi, sławnych ludzi, bogobojnych ludzi, pobożnych ludzi chciałoby żyć w czasach, w których my żyjemy. Na naszych oczach dosłownie wypełnia się Słowo Boże. To, co Apokalipsa, Księga Objawienia mówiła, gdy czytamy, patrzymy, to zauważamy, że na naszych oczach się dzieje. To, co zapowiadali prorocy, co wydawało się science fiction i nierealne, dzisiaj jest realne, jest na naszych oczach się dzieje. Powrót narodu izraelskiego do ziem swoich, to, co prorocy zapowiadali, co się dzieje. W niesamowity sposób Bóg pobudza serca Izraelitów, Żydów, wcale nie wierzących, często ateistycznych, ateistów, którzy nie wiedzą dlaczego porzucają dobre stanowiska w Stanach, w Europie Zachodniej, nie tylko z biednych krajów jak Ukraina, jak jakiś tam Tadżykistan, Kazachstan i przyjeżdżają do Izraela, ale jest także z bogatych krajów, bo coś ich tam ciągnie i chcą być tam. To chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu po raz pierwszy więcej Izraelitów, Żydów było już w ziemi obiecanej niż poza. A więc to był taki historyczny moment. Pamiętam, ponad 20 lat temu, to było chyba w 90 roku, byłem na konferencji, tutaj mieliśmy konferencję w Polsce, usługiwali nam bracia, pastorzy ze Szwecji. Mówili o pewnych rzeczach, które się wydarzą, patrząc na Księgę Objawienia. Mówili o jednej wspólnej Europie, mówili o jednym pieniądzu, że to nadejdzie. Ja to tłumaczyłem, pamiętam wtedy i tłumaczyłem i sam w to nie wierzyłem, mówię. To jeszcze wtedy byliśmy, to był 89 rok, 90. Początek przemian, gdzie u nas w ogóle podróżować nie można było za granicę. Każdy miał paszport, ale nawet nie w domu, tylko jeszcze leżał w biurze paszportowym i tam mógł odebrać, musiał być spytywany, przepytywany, gdzie jedzie, a potem gdy wrócił, po co był, gdzie był i tak dalej. To wydawało się nierealne. 20 lat minęło, Janek przyjechał z Norwegii z mamą. Nawet paszportu nie potrzebowałeś tak naprawdę, chyba, nie? Ty potrzebowałeś akurat. Ale ja na Norwegia dlaczego potrzebuje? No, nie potrzebuje. No. Dorota nie potrzebuje. No. Jadę do Niemiec, nawet zagadam się i nie wiem, kiedy granice minę. W takich czasach żyjemy. Na naszych oczach wypełniają się pewne rzeczy. Wreszcie, okazuj Bogu wdzięczność za powodzenie i sukcesy innych ludzi. Ciesz się biblijnie z cieszącymi się i wesel z weselącymi. Łatwiej nam przychodzi smucić się ze smucącymi, niż cieszyć z cieszącymi. Ale wiecie, gdy taką postawę przyjmujemy, że cieszymy się z powodzenia i sukcesów innych ludzi, to eliminujemy dostęp zazdrości do naszych serc. Bo cieszymy się razem z nimi, szczerze i autentycznie. Tego się trzeba nauczyć, bo to nie jest łatwe. Ale gdy się tego nauczysz, to zamykasz furtkę, poprzez którą, poprzez zazdrość, zgorzknienie i inne rzeczy, gorycz, porównywanie się, niedocenianie tego, co mamy, mogłyby wejść do twojego życia. Dlatego ciesz się z cieszącymi. Nieraz mówiło się, że niektórych kogoś coś zżera z zazdrości. Zamykajmy te furtki. Aby nas zżerało z radości. Abyśmy cieszyli się z innymi ludźmi. Jeżeli ktoś z was poszczęściło mu się, dostał lepszą pracę, cieszmy się. Jeżeli ktoś zmienił dom, mieszkanie, my zmieniliśmy mieszkanie. O tym powiem też na naszym spotkaniu więcej członkowskim. Przeprowadziliśmy się już na Obrońcu, nie mieszkamy niestety, a mieszkamy na końcu świata, czyli na Herbowej, na Piastowie.
W centrum mieszkamy.
W centrum, bo ktoś się tutaj obruszył, mówię, w centrum teraz mieszkamy.
Serbat jest przecież.
Dużo centrum mamy w tym Głogowie. Każdy ma swoje centrum. Także cieszmy się z tymi, którym Pan Bóg w jakiejś tam starzej dziedzinie pobłogosławił. O, dziękuję. Okazujmy sobie wdzięczność i cieszmy się razem. Wreszcie, jeszcze jedna rzecz. Okazujmy Bogu wdzięczność za pracę zawodową, którą mamy. Po to, abyśmy mogli utrzymać swoją rodzinę, wspierać biednych, potrzebujących, być szczodrymi, ochotnymi dawcami, dobrymi dawcami. Po to tę pracę też mamy. Cieszmy się, bo nie wszyscy tę pracę mają. Mówię też tutaj do emerytów i rencistów. Cieszmy się, że mamy dochód, że żyjemy w państwie, gdzie coś takiego jest gwarantowane. Bo nie wszystkie kraje tak mają. Doceniajmy to i dziękujmy Bogu za to. I miejmy otwarte serca do tego, aby z tego, co otrzymujemy, dzielić się właśnie z innymi ludźmi. Być szczodrymi i hojnymi, bo taka jest natura Boża i my jako dzieci Boże powinniśmy dokładnie to samo robić. To są niektóre rzeczy, które sobie wypisałem. Ja. Moglibyśmy dodać wiele różnych jeszcze może innych, które wam przychodzą do głowy. Cel jest jeden, aby pokazać, jak szerokie jest spektrum wdzięczności, którą możemy okazywać. Jak za wiele rzeczy możemy Bogu dziękować. Za wiele wspaniałych rzeczy lub wydają nam się pospolite i zwykłe, a przez wielu pożądane i wręcz marzenie. Dziękczynienie to styl życia. Dlatego ucz się doceniać to, co masz. A często, to jest cytat, zaczynamy doceniać i wartość czegoś, gdy to tracimy. A możemy doceniać, gdy to mamy i się tym cieszyć. Jakie są korzyści z bycia wdzięcznym? Bycie wdzięcznym zapewnia nam zdrowie. Psychiczne, fizyczne, duchowe i emocjonalne. Jak to jest określone potocznie, pogoda ducha. Jesteśmy wdzięczni, łatwiej nam zachować pogodę ducha. Po drugie, bycie wdzięcznym chroni nas przed destrukcją, zniszczeniem. Wspomniałem już o zazdrości, która może nas zeżreć. Kiedy jesteśmy wdzięczni, mamy radość życia. Cieszymy się. Po raz to widać. Bycie wdzięcznym umożliwia nam również duchowy rozwój. Bo chcemy Bogu wzrastać, bo osiągamy dojrzałość, bo następuje wzrost naszej wiary. Widzimy to i Bóg nas tym prowadzi i błogosławi. Bycie wdzięcznym pozwala również utrzymywać Boży kurs w naszym życiu. Realizujemy Boże powołanie, wypełniamy Jego wolę, chodzimy w bliskiej relacji z Nim. Bycie wdzięcznym również przyciąga innych ludzi do nas. Jesteśmy lubiani z powodu tego, że mamy taką postawę, a ludzie potrzebują takiej postawy, zachęty, wdzięczności, otwartości, cieszenia się razem z nimi, smucenia się razem z nimi, bycia z nimi. Bo otwiera nam drogę do ludzi, aby im mówić o Jezusie, bo ludzie cenią szczerość, słuchają takich, którzy tacy są. Kiedy po nas widzą autentyczną szczerość, radość i mamy odwagę, aby mówić im, dlaczego tak jest w naszym życiu, dlaczego w taki sposób żyjemy, to może pociągnąć ich do Chrystusa i Jezus może stać się ich Panem. Wreszcie bycie wdzięcznym pomaga wpływać pozytywnie na innych ludzi. Gdy patrzą na nasze życie, to co już powiedziałem, lubią słuchać osób, którym wychodzi w życiu, którzy są inni. W świecie, który często jest takim narzekającym, przemrającym, ludzie mają dużo i narzekają. Ludzie mają dużo i mówią, nic nie ma. Ludzie osiągnęli dużo, mówią, nic nie osiągnąłem. No nie ma wdzięczności tej postawy. Kiedy mamy tę wdzięczność, tę postawę, zawsze inaczej funkcjonujemy. Dlatego pamiętaj o wdzięczności, bracie, siostro, Kościele Jezusa. Pamiętaj, co Bóg dla Ciebie uczynił. Pamiętaj, co masz w nim. Pamiętaj, jak chce Cię błogosławić. Ciągle, zawsze przypominaj sobie, miej w pamięci, dziękuj za to, co Bóg w Jezusie uczynił, jak Cię prowadzi i błogosławi. Wtedy łatwiej jest utrzymać kurs, łatwiej jest nie zboczyć z drogi, łatwiej jest wypełnić Bożą wolę w swoim życiu. Ale to zależy od postawy, jaką przyjmujemy. Dzisiaj Boże Słowo mówi do nas, pamiętaj. Pamiętaj, co w Jezusie Chrystusie otrzymałeś. Pamiętaj, kim jesteś w Jezusie. Pamiętaj, co Bóg dla Ciebie uczynił. Doceniaj to, co masz w Jezusie. A Twoje życie może być szczęśliwe, spełnione i zadowolone w nim. Amen. Powstańmy do modlitwy.